Drodzy, czytamy pierwszy werset w Księdze Objawienia. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co się ma stać wkrótce. To też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Panie Boże, chcemy Ci dziękować za apostoła Jana, za tego, który napisał tę księgę. Przede wszystkim do kościołów, do 7 kościołów w tamtych czasach, ale też przez nie do nas, aby były ku naszemu pouczeniu i zachęcie, ku naszej przestrodze też, abyśmy nie zboczyli z dróg, na które nas postawiłeś, na drogę, do której nas powołałeś. Prosimy Cię, dodaj nam mądrość, dodaj nam, otwórz nasze serca, abyśmy pojęli tę księgę, abyśmy, Panie, zostali, nasza wiara została i nasze życie zostało umocnione przez Ciebie. Prosimy Cię przez wzgląd na Chrystusa, aby moc Ducha Świętego działała, kiedy studiujemy Twoje Słowo. Amen. Drodzy, dzisiaj początek serii kazań z objawienia Jana. Tak jak zapowiadałem, jak napisałem, wielu się domagało, choć niewielu dotarło. Może nie, ale uważam, słuchajcie, najwyższy czas, żeby to omówić, żeby zobaczyć, o czym jest ta księga. I będziemy wspólnie ją rozważali przez najbliższe tygodnie i miesiące. I pewnie tak jak zwykle mam to w zwyczaju, nie będę koncentrował się na wszystkich szczegółach, ale będziemy starali się omawiać pewnie podczas każdego kazania pół rozdziału, może jeden rozdział, zobaczymy, jakie długie są te rozdziały też. Natomiast dzisiaj troszkę bardziej wykładowo musi być, bo dzisiaj jest wstęp do Księgi Objawienia. Księga Objawienia, musimy zobaczyć, o czym to jest ogólnie, musimy spojrzeć na szeroką strukturę, to jest już trochę z lotu ptaka. Musimy zobaczyć, jak to się ma do reszty Nowego Testamentu. Więc wiemy, słuchajcie, wiemy i wy wiecie, macie tego świadomość, że Księga Objawienia wzbudzała zdrowe i niezdrowe emocje i pobudzała różne wyobrażenia przez wieki, tak? Inspirowała malarzy, rzeźbiarzy, architektów kościelnych, a w XX wieku nawet zaczęła inspirować twórców filmowych, scenarzystów i tych, którzy zajmują się filmami rysunkowymi. No bo słuchajcie, któż byłby taki oryginalny, żeby wymyślić coś takiego jak bestię wychodzącą z morza? Zobaczcie, Godzilla. Bestia wychodząca z morza, tak? Skąd to się wzięło? Skąd ludzie coś takiego wymyślili? Słuchajcie, to jest w objawieniu. Meteoryt, który ma uderzyć w ziemię. Nie? Skąd to ludzie wymyślili? Wulkany wyrzucające lawę na miasta. Skorpiony, które atakują ludzi. Są filmy, nie? Głównie z gatunku B, że tam jakieś węże czy skorpiony. Ktoś się wybiera do dżungli i wtedy, tak, tą małą grupę atakują jakieś dziwne potwory. I oczywiście najsłynniejsze można by wymienić, słuchajcie, całą długą listę horrorów, które są zainspirowane słynnym 666. Tak? Przykład. Kto lubi Simpsonów? Kto ogląda Simpsonów? Nikt?
Ja kiedyś oglądałem.
To może dobrze. Słuchajcie, zawsze w okolicach, to znaczy dawniej, jak to leciało, w okolicach Halloween pojawiały się takie odcinki pod tytułem Straszny domek na drzewie. Nie wiem, czy ktoś z Was widział, pewnie dzieci nie pytam, bo to... Straszny domek na drzewie 8 jest taki odcinek w jednym właśnie z odcinków The Simpsons i nadchodzi Halloween. I teraz Homer ogląda telewizję, a w telewizji wychodzi cenzor stacji Fox i mówi: zapewniam Państwa, że w tym roku nie będzie żadnej przemocy, że w tym roku telewizja będzie PG, tak? Czyli w tym roku dajemy general audience, tak? W tym roku u nas po polsku by była zielona buźka, wszyscy mogą to oglądać. No i co się wtedy dzieje? Wtedy zza tego TVG, które tu się pojawia, wychodzi ręka z mieczem i zaczyna dźgać tego cenzora. I tam ileś tych ciosów pada, w końcu ten cenzor pada na biurko, wylewa się krew. No i wtedy TVG tu się zmienia licznik, aż dochodzi do 666, tak? No taka głupia inspiracja, można powiedzieć, ale jednak, tak? Także to jest jeden z użyć, że tak powiem. Ale motywy z objawienia oczywiście na dobre zadomowiły się w kinematografii. Słynny film, słuchajcie, początek lat 20. Czterech jeźdźców apokalipsy ze słynną rolą Rudolfa Valentino. Czego dotyczy? Gdzie jest osadzony w ten film? W realiach I wojny światowej, tak? Wojny światów z Tomem Cruise'em, to może bardziej wam jakoś świta, tak? Słuchajcie, to wszystko to jest gdzieś zainspirowane tą myślą apokaliptyczną, która wzięła się właśnie z chrześcijańskiej księgi objawienia, apokalipsy. Słuchajcie, ktoś policzył, że przez 15 lat, można powiedzieć, między rokiem 2000 a 2016 powstało ponad 120 apokaliptycznych filmów i seriali. A nie wiem, trzeba by policzyć, ile od tamtego czasu do chwili obecnej. Ale oczywiście są różnice, ponieważ w tamtych filmach, w tamtych serialach koniec, sąd nie nadchodzi za sprawą Boga, ale zazwyczaj to ludzie stworzyli jakiś chaos. Ostatnio to są chaosy klimatyczne, tak? I oczywiście teraz dosięgnie ich jakaś zapłata za to, co sami sobie zgotowali. No i oczywiście, co się dzieje w tych filmach? Ludzie własnymi rękami, bohaterowie, tak, próbują ratować jakieś wartości z przeszłości. Albo swoją rodzinę, albo swój naród i tak dalej, albo świat, tak? Słuchajcie, przez wieki również chrześcijanie miotali się ze zrozumieniem tej księgi i próbowali bardzo często odczytywać tę księgę, jakby te opisy, które tam są zawarte, były bezpośrednio o nich. Były bezpośrednio o obecnym czasie. Czyli jak to się mówi przysłowiowo, w jednym ręku księga objawienia, w drugim ręku gazeta. Tak? Dosłowne tysiącletnie królestwa, a potem koniec. Słuchajcie, dochodząc w historii chrześcijaństwa, czy w historii ludzkości, do roku 999, tak? Po Chrystusie, no, ludzie mieli wyobrażenie, że oto koniec, tak? Oto skończyło się. Zaraz 1000 lat i Chrystus powróci dosłownie i to się wszystko zakończy, tak? Ale to nie jedyny przykład. Oczywiście dzisiaj są podobni milenaryści. No tyle, że co? Że koniec nie nadszedł. Ani wtedy, ani nie nadchodzi teraz. No i oczywiście wielu ludzi też stara się bardzo skrzętnie zidentyfikować, kto to jest, kto to są poszczególne postaci. Pamiętam, jak byłem w seminarium, to jedna taka z takich książek, co do których mieliśmy zawsze wiele dyskusji, to była teologia systematyczna, czy też dogmatyka autorstwa Cherry'ego Ryrie. To było przetłumaczone na polski, wszyscy to musieli czytać. I tak jak początek w tej książce był dobry, o upadku człowieka i tak dalej, tak jak doszedł do eschatologii, czyli ostatniego działu w tej książce, to Gog i Magog to był Związek Radziecki, tak? Związek Radziecki, który zaatakuje Izrael i wtedy nastąpi koniec. I to się miało stać pod koniec lat 80. Ale oczywiście no, autorzy tego typu musieli później zweryfikować swoje poglądy, kiedy nastąpił rozpad Związku Radzieckiego, tak, Sowieckiego i tak dalej. Ale słuchajcie, też inni od początku w historii Kościoła próbowali identyfikować na przykład inne postacie, jak 666. Kto stoi za tą postacią? Czy Neron w I wieku? Ale na przykład, nie wiem czy wiecie, był taki teolog, egzegeta franciszkanin, późnośredniowieczny, nazywał się Mikołaj z Liry. Wiecie, co on powiedział? 666, kto to jest? Mohamed, tak? Bo obliczył, kiedy się dokładnie urodził, ile czasu żył i z tego mu wyszło 666. Także nie mówcie tego, bo was taki miecz dotknie na ulicy. Żartuję, jakbyście pojechali do kraju muzułmańskiego, może wtedy. Widzicie, słuchajcie, wszystko to nam pokazuje, że Można wiele rzeczy jakby starać się dopasowywać w zależności od tego, z jakimi oczekiwaniami przyjdziemy do tej księgi. Ale słuchajcie, chciałbym wam dzisiaj to też wyraźnie zaznaczyć, że sama księga, choć jest trudna i skomplikowana ze względu na swoje różnorodne, połączone symbole, daje nam liczne wskazówki co do jej sposobu jej odczytania. Tylko, że trzeba dobrze znać Biblię. Trzeba dość dobrze znać Biblię, bo trzeba znać co? Trzeba znać stworzenie, upadek, potop, Babel, Sodomę, Egipt, plagi, Eksodus, świątynię, królestwo, Izajasza, Ezechiela, Daniela, Zachariasza, psalmy i w zasadzie wszystko inne. Trzeba znać całą Biblię, tak? Żeby móc interpretować Księgę Objawienia. Trzeba umieć rozpoznać liczne aluzje. I to jest jedna z tych rzeczy, co do której musimy się przyzwyczaić w przypadku objawienia, że ta księga niekoniecznie cytuje Stary Testament, ale czyni wiele aluzji do Starego Testamentu. I te aluzje są złożone. Czyli zobaczcie, jeden przykład wam podam z pierwszego rozdziału. Kiedy widzimy Chrystusa w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie drugiego rozdziału, to na początku pojawia się, oto widziałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, mówi Jan. I teraz z czym? Gdzie musimy się udać, żeby to zobaczyć? No to jest obraz z Daniela, z proroctwa Daniela, 7 rozdziału. Kiedy widzimy kogoś właśnie, Syna Człowieczego, który przychodzi do sędziwego, który idzie na obłokach, przychodzi do sędziwego, tak? Ale za chwilę widzimy, że ten Syn Człowieczy przechadza się między 7 świecznikami, czyli 7 menorami, tak? 7 siedmioramiennymi świecznikami. I tutaj, słuchajcie, jak znamy Stary Testament, to wiemy, czyja to była rola. Czyli w tym momencie, słuchajcie, Chrystus staje się kapłanem. To jest kapłan, który przychodzi, sprawdza, czy światło się pali, przycina knoty, tak, w świątyni. I upewnia się, że światło, czyli światło tych 7 kościołów, bo menory oznaczają te 7 kościołów, 7 zborów, czy to światło, czy to świadectwo tych kościołów nadal się odpowiednio pali, tak? I jeszcze jest trzecia rzecz, trzecia aluzja w tym rozdziale do Chrystusa, jest taka, że jego włosy są śnieżno-białe. I teraz już, słuchajcie, moglibyśmy być jacyś zmieszani. Jakiś confusion w tym momencie, nie? Kto to jest? No i znowu wracamy do Daniela 7 rozdziału i ciekawe jest to, że w Daniela 7 rozdziale to nie Syn Człowieczy ma śnieżno-białe włosy, ale to sędziwy. Sędziwy ma śnieżno-białe włosy. Co to oznacza? To oznacza, ja bym powiedział, że to oznacza to, że Chrystus jest nie tylko tym, który otrzymuje królestwo od sędziwego, bo tam jest o tym, że on przyszedł do sędziwego, on mu dał królestwo, ale co później czytamy pod koniec 7 rozdziału Księgi Daniela? Że to królestwo zostaje przekazane wiernym Bożym, czyli Chrystus jest tym sędziwym, który przekazuje królestwo swoim wiernym, swojemu ludowi, tak? Także zobaczcie, mamy jeden obraz, można powiedzieć, jedną postać, a już 3 różne aluzje, tak? Także każdy obraz w objawieniu to swoista mozaika, odniesień do Starego Testamentu, tak? Kilka rzeczy w jednym obrazie. Czasami w jednym wersecie mamy 3-4 proroctwa w Starym Testamencie. Zobaczcie, Babilon, Egipt, Sodoma, Tyr. A wszystkie te 4 miasta są obrazem nierządnicy, o której czytamy w 17 i 18 rozdziale. Także mamy liczne odniesienia, aluzje, które uczą nas, że tak jak może w innych przypadkach w życiu, możemy czasami poruszać się w takich opcjach albo-albo, tak? Czasami tak uczymy dzieci, albo to wybieraj. To nie, w przypadku interpretacji Apokalipsy Jana często musimy powiedzieć, musimy mieć to podejście i oraz. Czyli nie albo-albo, albo to, tylko to jest i to. To oraz to. Tak? Rozumiecie? Okej. Okay. W dziejach Kościoła objawienie próbowano odczytać na 4 różne sposoby. Posłuchajcie przez chwilę. Albo po pierwsze ludzie podchodzili do objawienia, jakoby to była alegoria całej historii, czyli można czytać objawienie tak, jakby to były odsłony kolejnych etapów historii Kościoła. Albo po drugie ludzie odczytywali to jako wyjawienie wydarzeń przyszłego końca świata, czyli nic się z tego jeszcze nie wydarzyło, dopiero się wydarzy. I wielu z tych ludzi mówi, że wydarzy się niedługo, tak? Po trzecie, niektórzy odczytują to jako objawienie, jako cykl, jako pewne cykliczne znaki, które się powtarzają w historii. To jest taka duchowa, można powiedzieć, interpretacja. Interpretacja duchowa, typologiczna, że wiecie, Babilon był na początku jeden, teraz są inne Babilony, musimy ciągle walczyć z takimi systemami jak Babilon, tak? I po czwarte, słuchajcie, to podejście, które też nie ukrywam, ja reprezentuję, nasz Kościół też, nasza denominacja, że to są proroctwa dotyczące wydarzeń niedalekich w stosunku do odbiorców tej księgi. Czyli Jan napisał tę księgę do siedmiu kościołów i to się miało rzeczywiście odnośnie wydarzeń, które miały się wydarzyć wkrótce. I oczywiście chodzi o wojny żydowskie oraz upadek Jerozolimy. A też wybiega w przyszłość, i to są rozdziały 20, 21, 22, wybiega w przyszłość, pokazując, jak jest podsumowanie dla wiernych w kościołach, dla wszystkich wiernych, wszystkich wieków, można powiedzieć, tak? Zobaczcie, trzeba by to wszystko porównać i to poniekąd za chwilę uczynimy. Trzeba to porównać z innymi miejscami w Nowym Testamencie. O czym jest ta księga? Objawienie 1.1, jak czytałem, czytamy tam, aby objawić sługom swoim to, co się ma stać wkrótce. I słuchajcie, pytanie tylko jest takie, czy my naprawdę podążamy za Biblią, czy podążamy za tekstem i czy naprawdę bierzemy to, co tam jest napisane, na serio, tak? Coś się ma wydarzyć wkrótce. Objawienie 1.3, błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają, czas bowiem jest bliski. Coś się ma wydarzyć w pobliżu, wkrótce. Objawienie 22.7, i oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, którzy strzeże słów proroctwa tej księgi. Czyli ta księga trafiła do nich i teraz błogosławiony ten, który się tego trzyma, ponieważ oto przychodzę wkrótce, mówi Chrystus. I jeszcze objawienia 22:20. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Czyli oni oczekują przyjścia Pana Jezusa. No i teraz słuchajcie, co to wszystko oznacza? No my, kiedy myślimy o przyjściu Pana Jezusa, to zazwyczaj mamy wyobrażenie przyjścia takiego naprawdę na końcu historii. No zresztą to wyznajemy, tak? Wierzymy, że będzie koniec historii, że Bóg to wszystko. Wierzymy w Jego powtórne przyjście, tak? Ale wydaje się, słuchajcie, i tutaj zaraz to pokażę, że wszyscy apostołowie, którzy pisali Nowy Testament, są zgodni, że jeszcze jakieś inne wydarzenie miało się wydarzyć, jakieś inne przyjście miało się wydarzyć wkrótce. I teraz możemy przejść do slajdów. Zwróćcie uwagę. Rzymian, idziemy od Pawła, zaczynamy od Pawła po kolei, tak? Rzymian 13:11. A to czyńcie, co macie czynić? 12 rozdział o czym jest? O życiu w duchu, o poświęcaniu naszych ciał w służbie dla Pana. A to trzęcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Oczywiście to nie chodzi o to zbawienie indywidualne, personalne, ale chodzi o jakieś zbawienie, wybawienie Kościoła, tak? I w 12 wersecie noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Przybliżył oznacza dosłownie jest na wyciągnięcie ręki. Tak, coś się miało wkrótce wydarzyć. Rzymian 16:20. Bądźcie posłuszni i czyści wobec zła, a Bóg pokoju rychło, to jest entachei po grecku, czyli wkrótce, Bóg pokoju wkrótce, że zetrze szatana pod stopami waszymi. I to jest właśnie to, o czym jest objawienia. Bóg związuje szatana, tak, w objawienia. Filipian 4:5, znowu u apostoła Pawła czytamy, Pan jest blisko. To nie chodzi o to, że Pan jest zawsze przy mnie, bo chcielibyśmy to tak uruchomić, że to tylko dotyczy nas. Nie, Pan jest blisko, czyli przyjście Pana jest blisko. Pan nadchodzi. Tak, pamiętacie, że Jezus wiele przypowieści powiedział o tym, że no, czuwajcie, bo Pan przyjdzie, nie wiecie o której godzinie. Pan jest blisko. Hebrajczyków 10:25. O czym to jest? Baczmy jedni na drugich, o tutaj, to co nas drażni, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, czemu? Jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. Słuchajcie, jeśli opuszczamy nabożeństwa, tracimy zachętę, tracimy moc, tracimy siłę. Żeby być na właściwych torach, zarówno w naszych modlitwach, jak i w naszym życiu codziennym, w naszej pobożności i tak dalej. Po prostu słabniemy, jesteśmy zniechęceni, odpadamy czasami, tak? Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. On jest blisko. To są wszystko podobne, słuchajcie, nie chciałem dzisiaj greki rozpisywać, żeby was jakoś nie obciążyć wszystkim naraz, ale to wszystko są podobne, słuchajcie, wyrażenia. Zobaczcie, Jakuba, apostoł, kolejny apostoł. Bądźcie i wycierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Zaraz przyjdzie, zaraz nastąpi jakieś rozstrzygnięcie. Zaraz nastąpi jakiś osąd, jakieś sądy. Przyjdzie Chrystus, tak? Piotr jest kolejnym apostołem, tak? Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Co to znaczy koniec wszystkiego? Nie koniec świata, koniec planet, ale koniec obecnego stanu rzeczy. Koniec obecnej historii się przybliżył. Koniec obecnego systemu religijnego, politycznego się przybliżył. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. I jeszcze Jan, ten, który napisał Ewangelię, który napisał Objawienie i napisał 3 listy, jak wiecie. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. O, Antychryst. Wiecie, to słowo się nigdy nie pojawia w Objawieniu. Chociaż ludzie tam przypisują różne rzeczy. Ale dobra, powiedzmy. Nawet jeśli ma przyjść, ale Jan mówi, że już teraz wielu Antychrystów przyszło. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina, tak? Słuchajcie, oni pisali do kościołów, każdy z tych apostołów. Przeszliśmy w zasadzie przez wszystkich jakby autorów, tak? Może poza listem Judy, ale to na inny czas. Słuchajcie, wszyscy ci apostołowie byli zgodni, że coś bliskiego jest na rzeczy. I teraz tak, większość ewangelicznych interpretatorów, pastorów, kaznodziejów tłumaczą to tak, że no, przyjście Pana zawsze jest blisko. Przyjście Pana zawsze jest blisko. I niektórzy przenoszą to na przeszłość, twierdząc, że no, przyjście Pana jest blisko, ale zegar jeszcze nie jest nastawiony, tak? On zaraz kliknie i zaraz będzie ta godzina 12 i wtedy dopiero przyjście Pana będzie blisko, tak? Więc odsuwają to w przeszłość. W przyszłość, przepraszam. Ale jak się zacznie, to wszystko będzie blisko, tak? Pewnie bardziej liberalni, słuchajcie, to wiem, że niektórzy moi znajomi w szkole tak mówili, że zarówno Jezus, Paweł, Jakub i Piotr się są po prostu mylili. No tak, no jakżeby inaczej. Ale słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że bądźmy poważni względem Bożego Słowa. Wydaje mi się, że wszystkie te markery czasu, które tutaj mamy w Objawienia i w innych miejscach w Nowym Testamencie, powinniśmy brać na serio, powinniśmy odczytywać na serio. Czyli Jan stwierdził, inni apostołowie stwierdzili, że nadchodzi coś, co zmieni obecny porządek rzeczy, nadchodzą jakieś sądy. I to się rzeczywiście wydarzy wkrótce. I to się wydarzyło z naszej perspektywy. Ja bym powiedział i będę to pokazywał też przy innych okolicznościach, że to się wydarzyło w pośrodku wojen żydowskich, które trwały 4 lata, 66 do 70, które zakończyły się zburzeniem Jerozolimy. Także słuchajcie, tak to moim zdaniem wygląda. Jedyne co my pewnie nie za bardzo nam to jest wygodne i nie takich odniesień, nie takich interpretacji oczekiwaliśmy, tak? Ale znowu, zobaczcie, jaki jest podstawowy obraz Apokalipsy, już o tym mówiłem. Jest Jezus, który przychodzi, Jezus, który jest Synem Człowieczym, czyli kto to jest Syn Człowieczy? Kto to jest syn Izraela? To jest Izraelita, czyli Syn Człowieczy to jest człowiek przez duże trzy, to jest nowy Adam w teologii Nowego Testamentu. Syn Człowieczy to jest nowy Adam. Jest kapłan i jest sędziwy, tak? Te trzy obrazy. Jezus jest nowym Adamem, Jezus jest nowym kapłanem. Ten kapłan przychodzi po co? Już to mówiłem. Żeby sprawdzić, jak się mają świeczniki, jak się ma światło w świątyni. Czy nadal się dobrze pali? Czy świadectwo nadal się dobrze pali? Kapłan robił jeszcze jedną rzecz, słuchajcie. Kapłan przychodzi nie tylko do kościołów, ale się wkrótce okaże, że przychodzi też do świątyni w Jerozolimie. Co robił kapłan w Starym Testamencie? Robił różne rzeczy, ale nie wiem, czy pamiętacie Księgę Kapłańską, czyli trzecią Mojżeszową, 14 rozdział. Kapłan miał osądzić domy. Nie wiem, macie problem z pleśnią na ścianach? W domach? Zawilgocone domy? Zobaczcie, kapłan sprawdzał, czy jedna z jego ról polegała na tym, żeby sprawdzić, czy dom przypadkiem nie ma trądu, czy dom nie jest trędowaty. I teraz czytamy w 3 Mojżeszowej 14:43 i dalej. A jeżeli plaga powróci, rozszerzy się po domu już po wykonaniu, po wyłamaniu kamieni i po oskrobaniu i otynkowaniu domu, a kapłan przyjdzie i zobaczy, że plaga się rozszerzyła po domu, to jest to trąd złośliwy w domu. Dom ten jest nieczysty, dom ten należy zburzyć, kamienie z niego i drewno oraz cały tynk tego domu wynieść poza miasto na miejsce nieczyste. I teraz możemy udać się w tym kontekście, pamiętając to, co trzeba zrobić z domem zatrędowaciałym, trędowatym. Możemy się udać jeszcze do Ewangelii Mateusza, 24 rozdział i werset 2. Oto przyszedł kapłan. Zresztą Ewangelia Mateusza przede wszystkim kładzie nacisk na Jezusa jako na kapłana, moim zdaniem. A gdy Jezus opuszczał świątynię jako kapłan i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowanie świątyni. W Ewangelii Łukasza to jest tak, że patrz Panie, jakie wspaniałe kamienie, jaka wspaniała świątynia. A On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego, co się tam dzieje, tego trądu? Zaprawdę opowiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Moim zdaniem to jest jasne połączenie z 14 rozdziałem Księgi Kapłańskiej. Tak? Kiedy tylko kielich winy, kiedy tylko, że tak powiem, ta pleśń, ten trąd już do końca się objawi, że już nie ma wyjścia, słuchajcie, to Jerozolima zostanie rzeczywiście osądzona. Pamiętacie, jak Jezus mówi, to jest też 11 rozdział Ewangelii Łukasza. Jerozolima zostanie osądzona za wszystką krew proroków przelaną od Abla aż do Zachariasza, tak? A kiedy się to stanie? No zobaczcie. A gdy siedział na Górze Oliwnej, znowu 24 rozdział Mateusza, werset 3, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. No i teraz Jezus wymienia na stan wojny, na stan trzęsienia ziemi i tak dalej, i tak dalej. I dochodzi do 34. Zaprawdę opowiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Ale moi koledzy by powiedzieli, Jezus się myli. Jezus się myli. Okej. Zobaczcie, o czym jest objawienie. Raz się pojawia słowo oikumene. Oikumene to jest Imperium Rzymskie w 10 wersecie 3 rozdziału. Na oikumene przyjdzie, przyjdą zamieszki, przyjdą różne, przyjdzie różne, cała zawierucha. I słuchajcie, po środku tej zawieruchy nastąpi sąd kapłański nad świątynią i, słuchajcie, ponieważ sąd się zawsze rozpoczyna od domu Bożego, zobaczcie, objawienie się rozpoczyna od ostrzeżeń dla siedmiu kościołów. Tak? Na cały świat przychodzi zawierucha, ale sąd rozpoczyna się od domu Bożego, czyli od Kościoła. Od Kościoła i od, już można powiedzieć, od bałwochwalczego, odstępczego Kościoła, którym jest świątynia w Jerozolimie. Tak? Dobra, to teraz słuchajcie, kilka rzeczy odnośnie struktury księgi. Ja was zachęcam, czytajcie objawienia w domu. Jedna ze struktur jest taka, to akurat Peter Lighthart w ten sposób to ułożył, to niekoniecznie jest jedyna słuszna, ale powinniśmy pamiętać, że Apokalipsa Jana jest listem do kościołów przede wszystkim. Początek i koniec to jest list. On pisze tak, jakby pisał list i kończy, jakby pisał list. Tak? Mówi błogosławieni, którzy czytają słowa tej księgi, tego listu, tak i tak dalej. Czas jest bliski. Później w pierwszym rozdziale mamy objawienie Jezusa Chrystusa. To są jakby, one się pokrywają, te dwa pierwsze punkty, tak? Bo to jest wstęp listowny, ale też widzimy od razu objawienie Jezusa Chrystusa, to jest w tych samych wersetach. No i później mamy, słuchajcie, cztery wizje. Właśnie Peter Lighthart w ten sposób to układa. Mówi o czterech wizjach, cztery główne wizje objawienia. Pierwsza wizja jest na Patmos. Jan jest na wyspie Patmos, jest ze słońcem na wyspie Patmos. I teraz na tej wyspie Patmos widzi najpierw kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ale wiemy, że to nie tylko Syn Człowieczy, ale też kapłan i sędziwy. I później następuje w drugim, w trzecim rozdziale to poselstwo do siedmiu kolejnych kościołów, które jest bardzo, bardzo ciekawe, o którym będziemy mówili wkrótce. Druga wizja jest najdłuższą wizją, którą opisuje apostoł Jan. To jest wizja w duchu, w niebie. On zostaje uniesiony w duchu do nieba. I teraz zobaczcie, co się tam dzieje. Widzi świątynię w niebie, jest księga otworzona, jest baranek zabity, tak? Później jest siedem pieczęci, siedem trąb. Oczywiście pieczęcie zostają złamane i zaczyna się sąd. Trąby też ogłaszają sąd. Później widzimy smoka, kobietę i bestię. Czy dwie bestie tak naprawdę w 13 rozdziale. I później jest siedem czasz. I to jest właśnie ta wizja, słuchajcie, on widzi sądy w niebie i te sądy mają swoje przełożenie na to, co się dzieje na ziemi. Trzecia wizja to jest wizja w duchu na pustyni. Ciekawe, że to jest na pustyni, ponieważ wizja dotyczy moim zdaniem Jerozolimy, o czym jeszcze będziemy dyskutowali. Ta wizja w duchu na pustyni polega na tym, że zostaje osądzone miasto. Miasto, które się splugawiło, które wygląda niczym nierządnica, upita krwią świętych. I później pojawia się nowe miasto, czyli nowa Jerozolima. Tak? Stara Jerozolima musi odejść, w jej miejsce pojawia się nowa Jerozolima. I ostatnia wizja, no to jest właśnie ta wizja w duchu na górze. I to jest ta chwalebna Jerozolima, która schodzi z nieba na ziemię. To jest, my się modlimy, słuchajcie, na co dzień. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Końcówka objawienia nam pokazuje, że niebo i ziemia muszą przylgnąć do siebie. Muszą się objąć, jak mąż i żona. Tak, żeby ziemia upodobniła się ostatecznie do nieba. I później mamy znowu zakończenie listowe. Ale zobaczcie, to jest inna wersja. Wersja bardziej chiastyczna, to akurat zaczerpnąłem z chyba od takiego akurat adwentysty. Adwentyści bardzo dużo studiują objawienie. Oczywiście ja się nie zgadzam z interpretacjami, zmieniłem pewne rzeczy, ale mniej więcej taki jest układ, słuchajcie, tej księgi. Znaczy jest prolog, epilog, są obietnice dla zwycięzcy, wypełnienie obietnic danych zwycięzcom, tak? Jest Boży gniew zmieszany z miłosierdziem jest Boży gniew niezmieszany z miłosierdziem, tak? Jest Boże dzieło ludzkości, pominąłem to, Seice Prim. I jest prorokowanie, jest ogłoszenie Ewangelii po obu stronach, a w środku, to też mniej więcej tak wszyscy mówią, to jakbyście spojrzeli też, jedną ze struktur takich bardziej rozbudowanych podaje Jim Jordan w tej krótkiej książeczce. Też jest struktura chiastyczna troszkę inna, bardziej rozbudowana. to też on twierdzi, że pośrodku tego chiasmu są smok i bestia, nie? Czyli zobaczcie, tutaj jest ostry spór między Chrystusem i szatanem. 12 rozdział, czyli niewiasta z dzieckiem musi uciekać, smok jest też zrzucony na ziemię, tak? I zaczyna atakować Boży lud. Także tak można to... Ja nie mówię, że się z tym zgadzam do końca czy coś, ale pokazuję wam, że są próby podejmowane od kilku różnych autorów, czy to Stefanowicz, czy Jordan, żeby to chiastycznie bardziej przedstawić, tak? Czyli mamy, musimy myśleć o tym, że jest to pewna ciągłość, tak? Księga porusza się, zobaczcie, od sądu, czy od napomnień poprzez sąd, prześladowanie aż do nagrody. Nagrody, która ostatecznie czeka zwycięzców. Posłuchajcie, w księdze też widzimy wyraźny schemat siódemek. Siódemki są bardzo ważne w Księdze Objawienia. Ja bym powiedział, i też za tym argumentowałem, bo jak wiecie, pisałem moją rozprawę doktorską na temat objawienia, to wynika, słuchajcie, z czterokrotnego siedmiokrotnego sądu, który zapowiada nam znowu Księga Kapłańska, tak? Dla tych, którzy są niewierni Bogu. Słuchajcie, w 26 rozdziale 3 Mojżeszowej 4 razy czytamy o 7-krotnych sądach. I ja myślę, że to się dzieje w objawieniach. To się dzieje w objawieniach. Zobaczcie, Kapłańska 26:18. A jeżeli mimo to nie, czyli Bóg przez wieki posyłał swoje sługi, napominał ich, oni grzeszyli, oni odstępowali od Niego. I zobaczcie, Bóg dochodzi w końcu do takich ostatecznych kar. To już jest ostateczne rozwiązanie, tak? To już jest bomba jądrowa, można powiedzieć. Ostateczne rozwiązanie. A jeżeli mimo to nie będziecie mnie słuchać, to nadal was smagać będą 7-krotnie za wasze grzechy. 7-krotnie. Później drugi raz czytamy o tym w 21 wersecie. A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę 7-krotnie ciosy na was za wasze grzechy. Werset 24. To również i ja postąpię wobec was oporniej, także ja uderzę was 7-krotnie za wasze grzechy. Jeszcze 28 werset. To i ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i także ja ukażę was 7-krotnie za wasze grzechy. Tak? 7 listów, 7 ostrzeżeń, 7 sądów, które nadchodzi, 7 pieczęci, 7 trąb, 7 czasz, 7. Tak? Boże sądy przychodzą najpierw na jego dom, jak to mówi apostoł Piotr. Pamiętamy, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Powinniśmy pamiętać, że objawienie też Jana, to jest bardzo ważne i teraz to zobaczymy pokrótce. Ja wiem, że dzisiaj troszkę przedłużymy to nieco, ale to jest ważne, żebyśmy to ustalili, żeby iść dalej. Słuchajcie, pamiętajmy o jednym, że Księga Objawienia jest drugim tomem dwutomowego dzieła Ewangelisty Jana, apostoła Jana. Pierwszym tomem jest Ewangelia Jana. To tak jak w przypadku Łukasza. Mamy 2 tomy. Jest Ewangelia Łukasza i są Dzieje Apostolskie. Tak tutaj zobaczcie, jak bardzo te tematy się ze sobą zgrywają. Zobaczcie, Ewangelia Jana rozpoczyna się: na początku było Słowo, a Apokalipsa Jana się kończy: ja jestem początek i koniec. Później mamy: wszystko przez nie powstało. I pod koniec objawienia mamy: oto wszystko czynię nowym. Zobaczcie, Chrystus jest znowu pośrednikiem stworzenia. W 1:5 i 9 mamy: światłość świeci w ciemności, prawdziwa światłość przyszła na świat. I zobaczcie, jak się kończy objawienia. I nocy już nie będzie, nie będą już potrzebowali światła, Pan będzie im świecił. Prawdziwa światłość przyszła na świat. Chrystus jest światłością, tak? Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało między nami, tak? Dosłownie. tabernacled po angielsku, czyli rozbiło swój namiot, rozbiło swój przybytek wśród nas. A zobaczcie, 21 rozdział, początek 21 rozdziału w objawieniu mówi: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał, znowu dosłownie przybytkował, ponieważ rozbił swój przybytek, będzie przybytkował z nimi. Tak? Jana, początek Ewangelii Jana, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa, a końcówka objawienia: łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi, albo niech będzie z wami wszystkimi. I później jak idziemy dalej, już poza prolog Ewangelii Jana, to widzimy, gdzie to się wszystko działo, co zostało ogłoszone. I działo się to za Jordanem, czyli za rzeką. Widziałem cię, gdy byłeś pod figowcem, zobaczcie, i pokazał mi rzekę wody żywota, inną rzekę, inny Jordan, można powiedzieć, i na obu brzegach rzeki drzewo życia, inne drzewo figowe, drzewo życia. No i Jan ogłasza w końcu: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A tutaj objawienie się kończy w ten sposób: i nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka. Dlaczego? Bo baranek zgładził grzech świata, tak? Tak to, słuchajcie, wygląda. Czyli jest o wiele więcej tych podobieństw, ale chciałem wam pokrótce pokazać, że Ewangelia Jana z objawieniem się po prostu tematycznie zazębiają. I teraz przechodzimy do jeszcze czegoś ważniejszego. Słuchajcie, gdybyście mieli powiedzieć, jaki jest główny temat, jakie jest główne przesłanie obu tomów, czy zgadlibyście? Słuchajcie, najważniejsze w Ewangelii Jana i w objawienia Jana jest wesele. 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 Jest oblubieniec, jest oblubienica. I to nie mówię tylko dlatego, że znowu to było głównym tematem mojej rozprawy doktorskiej książki, ale dlatego, że tak jest, chciałbym wam pokazać zaraz. Zobaczcie, w Ewangelii Jana pierwszy cud się dzieje gdzie? Na weselu, w Kanie Galilejskiej. Jan Chrzciciel w trzecim rozdziale nazywa Jezusa oblubieńcem. W czwartym rozdziale Jezus spotyka Samarytankę gdzie? Przy studni. Słuchajcie, w całym Starym Testamencie, jeśli mężczyzna spotyka kobietę przy studni, to co się zaraz dzieje? Następuje ślub. Następuje małżeństwo, jest wesele. I tak dalej, i tak dalej. Ewangelia Jana kończy się mężczyzną i kobietą w ogrodzie. Jest Jezus i jest Maria Magdalena. Ale do ślubu nie dochodzi. Tak jak w przypadku Samarytanki, tak też z Marią Magdaleną do ślubu nie dochodzi. Dlaczego? Bo oblubieniec musi odejść. Oblubieniec musi odejść. Dopiero w objawienia właśnie, dopiero pod koniec Księgi Objawienia widzimy, że przygotowana oblubienica zstępuje z nieba, przygotowana dla oblubieńca, odziana w białe szaty, gotowa na ucztę baranka. I teraz zobaczcie podobieństwa między weselem w Kanie, a weselem baranka. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na wesele. A w objawieniu 19 czytamy: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Jezus co robi za chwilę? Stwarza wino. Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: wina nie mają. Jezus zamienia wodę w wino, tak? A w objawieniu 19 też jest oblubieniec, który przygotowuje wino na ucztę weselną. W jaki sposób? On sam tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Słuchajcie, nawet sąd Boży doda do chwały wesela baranka, można powiedzieć, tak? Niewierni, będziemy, tak? Nie tylko nasze psy mogą pić ich krew, ale i w pewnym sensie my. Straszne, nie? 2:4. Jeszcze nie nadeszła godzina moja, mówi do swojej matki. Ale teraz już nadeszło. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi. Pamiętacie, to jest miasto, które też ma swoją ucztę, inną ucztę weselną. Ale to podczas tej uczty dokonuje się sąd. W jednej godzinie nastał twój sąd. Mówi Jezus do matki: co chcesz, abym ci uczynił? Nie, czego chcesz do mnie, kobieto? Nie mówi do niej obraźliwie. Raczej jej pyta: czego chcesz, co chcesz, abym ci uczynił? Napełnijcie stąd dwie wodą, podpili sobie złym winem. Tak? Na początku. Dopiero później przyszło dobre wino. A tutaj kobieta, która rozsiadła się nad wielu wodami w 17 rozdziale, miała w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości. Winem jej nierządu pijali się mieszkańcy ziemi. Była pijana krwią świętych. Znowu złym winem, tak? No i teraz Jan mówi jeszcze na początku Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel. Przyjaciel oblubieńca raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. A w tym mieście nie będzie głosu oblubieńca. Nie usłyszycie w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy. Gdyż, przechodzimy do 19 rozdziału z 18, nastało wesele baranka. Zobaczcie, temat wesela w jednym i w drugim przypadku jest mega, mega istotny. Ja bym powiedział najważniejszy, słuchajcie. Jednym z głównych tematów związanych w Biblii z małżeństwem jest co? Oczyszczenie. Zanim nastąpi małżeństwo, potrzebne jest oczyszczenie. Skąd to wiemy? Z Biblii. A dokładnie z 16 rozdziału Ezechiela. 16 rozdział Ezechiela mówi o małej dziewczynce porzuconej, którą Bóg znalazł. I co? I ona tam się tarzała w swoich nieczystościach porodowych. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, to nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty, nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Słuchajcie, chodzi o oczyszczenie. Chodzi o oczyszczenie, żebyśmy mogli być oblubienicą Boga, żebyśmy mogli współgrać, żeby być z więzi z Bogiem, musieliśmy być oczyszczeni. Także chodzi o oczyszczenie ludu, chodzi o oczyszczenie świątyni, o to chodzi też w objawienia, które jest architektonicznym symbolem Bożego ludu, tak? Dlatego zarówno ludzie, jak i świątynia muszą być oczyszczone. W Ewangelii Jana, w 2 rozdziale, zaraz po weselu w Kanie Galilejskiej, Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, oczyszcza świątynię. A 17-18 rozdział objawienia mówią też o oczyszczeniu. Mówią o oczyszczeniu miasta Jerozolima i świątyni. Gdzie są znowu przekupnie, gdzie są... Tak? Mamy bardzo dużo tam handlarzy w 18 rozdziale. Więc oni też muszą być oczyszczeni. Słuchajcie, słowo żarliwość pojawia się tylko 2 razy w pismach Jana. I to jest w 2:17 i w objawienia 3:19. Jezus mówi tutaj, zobaczcie, w Ewangelii Jana chodzi o żarliwość kapłana względem domu Bożego. 2:17. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pożera mnie. I teraz dokładnie to samo słowo się pojawia jako ostrzeżenie dla kościołów. 3:19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy żarliwy albo gorliwy i upamiętaj się. Oczyszczaj się. Żyj w świętości. Bądź czysty przede mną. W obu przypadkach chodzi o oczyszczenie nas, Bożego domu. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, już kończymy. Sorry, ja wiem, że się trochę przedłuża, ale to nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy. W objawienia, moim zdaniem, ja za tym argumentowałem w swojej pracy znowu doktorskiej. Kluczowym wersetem, słuchajcie, jest werset 1:5. Dlaczego tak mówię? Zwróćcie uwagę, że większość tłumaczeń, który nas uwolnił, tak? Jak to jest w Brytyjce? Od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym i tak dalej, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych. Słuchajcie, jakbyście spojrzeli do Biblii Brzeskiej, do Biblii Gdańskiej, współcześnionej Biblii Gdańskiej, jakbyście spojrzeli do New King James Version, do kilku innych tłumaczeń, który nas oczyścił zamiast, który nas uwolnił od grzechów naszych. Dlaczego? Słuchajcie, to był jeden z moich kluczowych argumentów też. Jest Greka. Różnica jednej literki. Oba słowa prawdopodobnie brzmiały tak samo w grece koiny. Jest lusanti i jest lusanti, pisane przez OU. Jeśli ktoś uczy się jeśli ktoś ma studia właśnie językowe, to wie, że to się nazywa dyftong. Połączenie dwóch samogłosek, to jest dyftong. Tu jest lusanki, to jest lo lusanki. Tak samo mogło się to wymawiać. Wydaje mi się, że to był błąd dopisów. To lusanki znaczy wyzwolił, to lusanki znaczy oczyścił, obmył. Także wydaje mi się, słuchajcie, że w Ewangelii Jana mamy odpowiedź, ponieważ Ewangelia Jana koncentruje się na obmyciu. 13 rozdział Ewangelii Jana, kluczowy, kiedy Jezus już ma odejść. Co Jezus robi z uczniami? Co Jezus robi z uczniami w 13 rozdziale? Bierze ich do górnej izby i co z nimi robi? Obmywa. Obmywa ich. Obmywa ich przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich do końca. Przepasał się ich, obmył. I teraz w 10 wersecie czytamy, bo Piotr oczywiście mówi, że nie, nie, a Jezus mówi, jeśli się nie obmyjesz, nie będziesz miał ze mną udziału. I rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Jezus dokonuje oczyszczenia. Jezus dokonuje oczyszczenia, dlatego ja argumentuję w swojej pracy i też uważam, że ci tłumacze, którzy wybrali ten wariant znaczeniowy, wiecie, ten, który przepisywał, mógł się łatwo pomylić, bo słyszał lusanki. Nie? Dwa różne czasowniki. I teraz zobaczcie. Ten temat jest też poruszony przez apostoła Pawła. Dwukrotnie. Odnośnie czystości. W liście do Efezjan 5 rozdziale czytamy. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. O co chodzi Chrystusowi? Chrystusowi chodzi o oblubienicę i o jej czystość. Żeby była czysta. Musimy pamiętać, że częścią naszego zbawienia jest uświęcenie, jest czystość. Choć ostatnimi czasy wydaje mi się, że reformowani temu pobłażają. Wydaje nam się, że mamy tyle reformowanej wolności, że to uświęcenie, to już o tym nie mówimy. Sorry, Gregory. Chcesz się spotkać z Chrystusem, swoim oblubieńcem? Musisz w życiu się uświęcać. Jak? Kąpielą wodną przez słowo. Jeszcze 2 Koryntian 11:2-3, Marek to cytował ostatnio. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby was stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, znowu obmytą, czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Czyli lojalność, czystość i lojalność Chrystusowi. I co teraz? Zobaczcie, Jan pisze pierwszy list do zboru w Efezie, czyli zobaczcie, znowu list do Efezjan. Wracamy, list do Efezjan. Do aniołu zboru w Efezie napisz, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Miłujesz nadal Chrystusa tak, jak miłowałeś w dniu, kiedy uwierzyłeś? Uwierzyłaś? Czy on jest nadal twoim miłowanym oblubieńcem? Miłujesz go nadal tak samo? A jeśli nie, to dlaczego? No może gdzieś nie ma tego uświęcenia właśnie, tak? Także, drodzy, wielu komentatorów sugeruje, implikuje, że głównym przesłaniem objawienia jest wywyższenie Chrystusa. Zobaczcie, to się też tak nazywa w przypadku komentarza tego krótkiego Jima Jordana. Czynią to w oparciu o 1.7, że Chrystus przychodzi wywyższony na sąd, ale wydaje mi się, że słuchajcie, że szerszy kontekst objawienia pokazuje, że Chrystus już jest wywyższony, a teraz to zostanie objawione w sądach spadających na ziemię. Ale w księdze chodzi tak naprawdę bardziej o jego wiernych. Daniela 7.22 to jest o to właśnie, że Bóg daje teraz królestwo swoim wiernym. Daniela 7.22. Objawienia 24, tak? Czyli 20 rozdział, 4 werset. Ja wam przeczytam, to są dwa takie ostatnie wersety. które chcę poruszyć. Siedem, 22 Daniela. Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. I teraz zobaczcie, objawienia Jana 24 mówi w ten sposób. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, czyli męczennicy oraz tych, którzy nie oddali pokłon zwierzęciu, ani posągowi jego nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. I to jest pierwsze zmartwychwstanie. Tak? To jest pierwsze zmartwychwstanie. Czy drugie zmartwychwstanie? Pierwsze. Także słuchajcie, w rzeczy samej chodzi o wierność wiernych, że tak powiem. O to chodzi w objawieniu, o wierność wiernych, o czystość wiernych. 144 tysiące czystych, niczym dziewica stojących z Chrystusem. Oczyszczenie dokonuje się jak? Jeszcze raz, apostoł Paweł nam powiedział, przez kąpiel wodną, przez słowo. Chrystus jako oblubieniec jest kapłanem, który sprawdza naszą wierność względem Jego słowa, aby nas wywyższyć i aby obdarzyć nas królestwem i panowaniem. Ale pamiętajmy, że licho nie śpi. Licho nie śpi. Licho wypełza. Chce odwieść nas, tak? Jak mówi apostoł Paweł w 2 Koryntian 11. Licho wąż chce nas zwieść, tak jak wąż zwiódł Ewę. Dlatego, drodzy, dzisiaj jako podsumowanie zabiegajmy o zbawienie i o uświęcenie, jak to mówi list do Hebrajczyków, bez którego, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Księgę Objawienia, dziękujemy Tobie za to napomnienie dla nas. Za napomnienie,